czas na porady ekologa. Dzisiaj jest z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan dziś zaproponował temat droździk, drozd z północy. No to może pytanie, jak wygląda ten droździk, po czym odróżnimy go od innych drozdów? Mam nadzieję, że jakoś rozpoznajemy tego ptaka w naszej tutaj aurze przyrodzie.
Wczesna wiosna, przynajmniej pierwsza połowa wiosny, w tym roku była taka klasyczna, dość chłodna, to właśnie jest czas drozdów, to one nadają taki ptasi wiosenny nastrój naszym lasom, głównie borom. Mówiliśmy o bardzo rozpowszechnionym u nas droździe śpiewaku, nazywanym też słowikiem borów. Mówiliśmy już wcześniej o największym z naszych drozdów, też związanym przede wszystkim z borami paszkocie, o kwiczole, który zamieszkał wśród nas i oprócz tego, że zamieszkuje środowiska naturalne, obrzeża bagiennych lasów, skraje lasów graniczące z pastwiskami, łąkami, to przeprowadził się do miasta, do wsi, jest w naszych ogrodach, parkach. I pora na najmniejszego z naszych drozdów, najmniejszego europejskiego drozda, droździka. Droździk jest niewiele mniejszy od drozda śpiewaka. Tak jak wszystkie drozdy, dominują u niego barwy takie oliwkowo-brązowawe, ale ma dwie takie bardzo charakterystyczne cechy, oczywiście oprócz śpiewu, to znaczy jego głowę zdobi nad okiem długa, jasna brew, takiej brwi nie ma ani śpiewak, ani kwiczoł i na dole już mniej rzucający się w oczy wąs, to jest taki jasny pasek biegnący od nasady dzioba poniżej policzka, to jest jeden z takich charakterystycznych elementów, a drugim to są rdzawe pióra boków ciała i pokryw podskrzydłowych, no te drugie są dobrze widoczne w locie, a te boki ciała nawet jak ptak siedzi czy gdzieś tam biega, to są charakterystyczne takie bardzo mocno rdzawe piórka, które tworzą taką rdzawą plamę. Od tej właśnie plamy utworzono inną polską nazwę tego gatunku, drozd rdzawoboczny, obecnie funkcjonuje nazwa droździk. No i oczywiście śpiew, który bardzo mocno różni się od śpiewu pozostałych naszych drozdów. To jest to kilka takich szybko opadających gwizdów zakończonych szczebiotem. I o ile jako lęgowy gatunek droździk w Polsce jest bardzo nieliczny, występuje przede wszystkim w Polsce północno-wschodniej, to w całym kraju możemy go dwa razy w roku spotkać, usłyszeć w czasie wiosennej migracji i wiosennej i jesiennej migracji. Wiosną jest to okres od początków marca praktycznie do końca kwietnia, a jesienią od września do listopada, nawet do grudnia, przy czym ptaki wędrujące jesienią są dużo cichsze, spokojniejsze, natomiast te wiosną rzucają się nam bardziej może w uszy niż w oczy. Wędrujące droździki mogą wędrować zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Bardzo często w ciągu dnia żerują, zatrzymują się na pastwiskach, łąkach, nawet w obrębie miast, w parkach. Tu przy naszym Muzeum Przyrody w Olsztynie mamy taki troszkę zapuszczony park w stylu angielskim, ale bardzo odpowiada on ptakom. No i właśnie kiedy zatrzyma się u nas takie głośne stado droździków, już z daleka słychać. Bardzo często ptaki w ciągu dnia żerują, odpoczywają i w czasie tych chwil odpoczynku samce zaczynają śpiewać, więc jest to taki, a ponieważ jest ich sporo, z reguły są w dużych stadach i ta wiosenna pieśń na tych przelotach nie jest taka pełna, więc to są takie początki tej właściwej pieśni, ale powstaje taki bardzo miły dla ucha hałas, świadczący o tym, że po prostu ptasi świat wiosną już ma się dobrze, rusza. Spłoszone wracają z pastwiska do lasu, wtedy zaczynają do lasku, czy jakiegoś olchowego zadrzewienia, czy jakiegoś gajku brzozowego, czy sosnowego i natychmiast, jak minie niebezpieczeństwo, z powrotem zlatują, żerują, a wieczorem ktoś by pomyślał, że lecą gdzieś na jakieś noclegowisko, a wieczorem podejmują wędrówkę, bardzo chętnie wędrują nocą, przelatują wówczas nad miastami, lecą nad jeziorami, pokonują zatoki morskie, nad lasami. Ktoś, kto zna dobrze głos kontaktowy droździka, nawet w centrum naszych największych miast, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Toruniu nad Olsztynem, kiedy się wyjdzie na balkon, a nie ma słyszeć, czy na podwórze gdzieś wieczorem późno ze śmieciami, możemy usłyszeć takie cienkie...
No właśnie tak chciałem zapytać, gdzie go możemy... Pan mówi, że no w dużych miastach, ale czy rzeczywiście tak jest, gdzie go można spotkać i kto się nim może cieszyć, prawda? Czy w ciągu całego roku, czy tylko w wybranych okresach?
Bardziej go usłyszymy. No właśnie wiosną, jeśli ktoś ma gdzieś działki na obrzeżach miasta, które przylegają do łąk, do pastwisk, ma duże szanse na usłyszenie tego ptaka, a nawet na zobaczenie. Przelot jesienny, podczas przelotu jesiennego ptaki są dużo, dużo cichsze. Są w mniejszych grupach, wędrują nocami, są bardziej płochliwe, żerują, ich żerowanie też nie rzuca się tak w oczy. Wtedy są bardziej zainteresowane obecnością jakichś jagododajnych drzew i krzewów, więc można je spotkać w jakichś skupieniach, gdzie są owocujące jarzębiny, zjadają też jemiołę, gdzie są jakieś głogi, nawet zakrzaczenia śnieguliczek. To wszystko, co stanowi jesienią pokarm tego ptaka. Natomiast ptaki lęgowe, jak już wspomniałem, zamieszkują przede wszystkim Polskę północno-wschodnią. Tutaj taką zawsze dużą ostoją tego gatunku była Puszcza Białowieska, ale także inne puszcze Podlasia, również wschodnia część Jeziora Mazowskiego. Ale pojedyncze pary trafiały się także w innych regionach. Trafiały się, mówię, w czasie przeszłym, ponieważ no, z nie do końca poznanych przyczyn w ostatniej dekadzie, no, może więcej troszkę, liczebność droździka no, w 20 latach zaczęła tych ptaków lęgowych, tej naszej populacji lęgowej zaczęła gwałtownie się zmniejszać i z populacji, która była szacowana na około 500 do 1500 par, pozostało zaledwie od 50 do 150 par. To jest bardzo niewiele. Jako przyczynę tutaj część ornitologów podaje zmiany klimatyczne, postępujące ocieplenie. No, różne gatunki różnie na to reagują. Łabędź krzykliwy, który przywędrował do nas ze Skandynawii, z północy, świetnie się czuje i ocieplenie na razie mu nie przeszkadza, a u droździka jest odwrotnie.
A czym odżywiają się te ptaki?
Tak wszystkie drodzy w tej wiosenno-letniej połowie roku, przede wszystkim pokarmem zwierzęcym, to są drobne bezkręgowce, takie jak i śpiewak, i kwiczoł, i paszkot, bardzo chętnie zjadają dżdżownice, zjadają także chrząszcze, w tym również te gatunki o tych najtwardszych chitynowych osłonach, pancerzach. Poza tym pająki, gąsienice, motyli. Do tego dochodzą różnego rodzaju inne drobne bezkręgowce, stonogi, małe skorupiaki, ślimaki. Także pokarm jest bardzo różnorodny, a w drugiej połowie lata, no przede wszystkim tym pokarmem zwierzęcym karmione są pisklęta, a w drugiej połowie lata zaczynają dominować w pokarmie jagody, owoce, czarna jagoda, poziomka, potem malina, jeżyny, no u nas, tak jak już wspomniałem, jarzębiny i wiele innych, czeremcha, czarny bez, to są te wszystkie jagody tych właśnie gatunków drzew i krzewów, oprócz droździka, także jagodami tych drzew i krzewów, oprócz droździków, zainteresowane są także inne drozdy, wiele innych ptaków, ale droździk właśnie bardzo chętnie odżywia się tym pokarmem i tym samym pokarmem odżywia się także tutaj te nieliczne droździki, które u nas zostają, natomiast nie powiedziałem, że tytuł audycji jest droździk, drozd z północy, że właściwy obszar gniazdowania tego gatunku przez Polskę przebiega południowo-zachodnia granica występowania droździka populacji lęgowej. Natomiast te właściwe obszary to jest Europa Północna od Islandii przez Skandynawię aż po środkową Syberię, bardzo liczny w krajach bałtyckich, przede wszystkim w Rosji, w okolicach Sankt Petersburga, w Finlandii, w Szwecji, gdzie gniazduje w tajdze i lasy tundrze.
A można powiedzieć, każde warunki pogodowe im odpowiadają, czy każda pora?
Odpowiadają mu właśnie te takie dość surowe warunki, aczkolwiek gwałtowne nawroty zim, jakieś śnieżyce w czasie wędrówek spowodują też dużą śmiertelność tych ptaków.
Mm. A pytania o teraz taką biologię lęgową. Myślę, kwestia gniazd, kwestia ile jaj składa samica, jak te gniazda wyglądają, gdzie?
Tak. Tak jak wspomniałem, w Skandynawii zamieszkują zarówno drzewostany iglaste, jak i liściaste, mieszane, bardzo lubią te wczesne stadia sukcesji, czyli drzewostany niewysokie w formie takich właśnie zakrzaczeń, upraw. U nas bardzo droździki lubią obrzeża podmokłych drzewostanów, olców, łęgów graniczące z łąkami, stanowiące obrzeża teren torfowisk, bagien. Zawsze był to gatunek charakterystyczny dla parku pałacowego w Białowieży. Nie wiem, jak jest teraz. Poza tym pojedyncze pary trafiają się także między innymi w większych ogrodach. Dotyczy to oczywiście leśniczówek, nie centrów miast. Natomiast gniazda buduje niezbyt wysoko. Na północy dobrze przebadany gatunek jako liczny w Finlandii i w Rosji. I wiadomo, że gnieździ się tam nawet, jak w Sankt Petersburgu, także w parkach miejskich. No w parkach miejskich z uwagi na obecność ludzi gniazduje troszkę wyżej, a w środowiskach tych naturalnych, poza miastami, w porównaniu z innymi drozdami gniazdo umieszcza dość nisko. No, warunkiem jest mocna podstawa, stąd też duża część ptaków, do 20% gniazduje na ziemi. Gniazdo ukryte jak na drozdy, jest to sytuacja wyjątkowa. Gniazdo ukryte na przykład w jakimś łanie jagodnika, ale to może być też pień złamanej olchy w drzewostanie zalanym wodą. To może być przestrzeń między rozwidlającymi się dwoma pniami brzozy czy olchy. Nawet jakiś stary opuszczony budynek czy jakieś wnęki, jak na północy, w skałach czy wielkich głazach. Także miejsca lęgowe bardzo zróżnicowane. Gniazdo buduje samica. Zajmuje jej to od 3 do 6 dni. Jest to bardzo duży wysiłek, bardzo ciężka praca. Jest ono zbudowane z 3 warstw. Zewnętrzną stanowią takie duże trawy, potem delikatniejsze wnętrze. Dołek lęgowy jest wylepiony tak, coś jak naszego drozda śpiewaka, naszych innych pozostałych drozdów, próchnem, ziemią, gliną. W to wetknięte są trawy. Głębokość to około 7 do 10 centymetrów i w takiej właśnie kołysce po budowie jeszcze samica robi sobie czterodniową przerwę, nabiera jak gdyby oddechu przed znoszeniem jaj i znosi od 4 do 6 jaj, przeciętnie to około 5-6 w lęgach powtarzanych, czy drugich lęgach jest i tam do 4, troszkę mniej. Są bardzo ładnie ubarwione, ubarwienie jest troszkę zmienne, od szaro-zielonkawego z takim wianuszkiem gliniasto-rdzawych plam na szerszym biegunie, po takie prawie niebieskawe i też z tymi właśnie czerwono-rdzawymi plamkami. Wysiaduje tylko samica przez okres około 13 dni, potem wspólnie samiec pomaga karmić pisklęta i ogrzewa pisklęta również. Młode opuszczają gniazdo dość wcześnie, po około 8-13 dniach, kiedy jeszcze nie potrafią latać. Po kilku dniach już poza gniazdem w rozproszeniu występują, odzywają się, mają kontakt między sobą, rodzice je intensywnie karmią. Rodzina pozostaje po tym opuszczeniu gniazda jeszcze przez okres około 2-3 tygodni i następnie następuje rozpad rodziny. Duża część par przystępuje jeszcze do lęgów powtórnych. No i powoli potem ptaki zaczynają wędrować i u nas znów pojawiają się w dużej liczbie w czasie tej wędrówki jesiennej i wówczas znów nad miastami nocą możemy usłyszeć te charakterystyczne właśnie, ten charakterystyczny głos kontaktowy. Niestety droździki, które wędrują, mogą wędrować zarówno dzień, jak i nocą. Ptaki, które wędrują nocą, no padają ofiarami kolizji z budynkami w miastach, z liniami energetycznymi. Te, które przelatują nad fragmentami zatok nad Bałtykiem, niekiedy oblatując wieże wiertnicze, padają ofiarami tych właśnie tam, gdzie wydobywa się gaz, tych kominów z płomieniami. Ale główną przyczyną, to są znaczące ubytki, ale główną przyczyną to są właśnie te katastrofy pochodzenia naturalnego, czyli gwałtowne nawroty zimy na wędrówce, kiedy przechodzą nad większymi obszarami wód. To są jakieś wichury, śnieżyce. Zimują niedaleko, to są ptaki, migranci takiego średniego zasięgu. Zimują w Europie Zachodniej, w Europie Południowej i tam na zimowiskach ich pokarmem są między innymi oliwki, winogrona, te właśnie rozpowszechnione gatunki owoców. Wracają z powrotem do nas w marcu i kwietniu i tak jak w tym roku przez od połowy marca przez cały kwiecień na Kurpiowszczyźnie, Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Warmii, Mazurach, Podlasiu, także w Polsce Zachodniej słychać właśnie te odpoczywające, śpiewające stada droździków żerujące i to się kończy z końcem kwietnia. Teraz pozostały tylko nieliczne pary. Tak jak wspomniałem, aktualnie liczebność lęgową w Polsce ocenia się na zaledwie 50 do 100-150 par. To jest to po prostu bardzo, bardzo niewiele. Droździk stał się, jako gatunek lęgowy, stał się u nas wielką rzadkością.
Czyli czerwona księga gatunków zagrożonych. Tak?
W zasadzie tak. No ale to tutaj właśnie te zmiany klimatu zachodzą. Przypuszczają badacze, że one są odpowiedzialne za to, zwłaszcza w świetle faktu, że w latach 60. droździk bardzo mocno rozszerzył swój zasięg, przesunął się na zachód, a teraz następuje jak gdyby powrót z powrotem na te wschodnie obszary areału lęgowego.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu porady ekologa. Dziś droździk, drozd z północy. Telefony do studia 56 655 23 55 to Polska Północna, południowa 56 655 23 56 i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugim 48 56 655 23 66. Dziś jest z nami pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody. To jest oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam Iwona z Lubelszczyzny. Bardzo się cieszę, że są te audycje. Bardzo je lubię. Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana Mariana.
Dziękujemy.
Ja konkretnie, to znaczy tak, może nie o droździku, ale chciałam, jeśli mogę, proszę ojca.
No nie wiem.
Bo mam
właśnie
taką sytuację. Wystawiłam dwie budki dla jeżyków i dwa lata sobie tak na czwartym piętrze bloku czekały. No niestety nie ma jeżyków, natomiast zaczęły się interesować szpaki. No i próbowała się do budki zmieścić, nie dawały rady. No więc trzecią budkę dostawiłam. No i powiększyłam wejście. No i mam rodzinę teraz szpaków na balkonie. Druga budka chyba też już jest jakieś zainteresowanie. Czy ja tych ptaków nie spłoszę? Czy ja mogę po prostu korzystać z balkonu? Jak to teraz w okresie? Myślę, że to teraz będę się spodziewała jajek za chwilę w budce. Nie zaglądam absolutnie, natomiast praca
No i pytanie,
trwa,
czy to... trzy różne rodziny mogą zmieścić się na jednym balkonie, tak?
No właśnie, jak... No po prostu jest takie niesamowite wzięcie tych budek, ale nie jeżyków. No po prostu nie ma tu jeżyków, ale
i to może jakiś transparent wywiesić, że ja chcę jeżyków. Jak to tak może?
No właśnie. I ja wiem, że trzeba je zwabić, pewnie by było, odgłosami, ale no mam teraz szpaki, no i będę musiała to wyczyścić pewnie później te budki jesienią i spróbować jeszcze raz zapolować na jeżyki. A teraz właśnie mam rodziny inne. I czy ja nie będę płoszyła tego latem? Jak tutaj się zachowywać?
Dziękuję. Pani Marianie?
No to ze szpakami, pani Iwono, nie ma problemu. Już na dniach, myślę, że w Lublinie, podobnie jak w Olsztynie, nasze szpaki mamy przy muzeum 6 rodzin szpaczych, z czego 5 gniazduje w budkach, tak jak u pani. Jedna w naturalnej dziupli. Tych dziupli było troszkę więcej, ale po prostu drzewa rosną, dziuple też się zmniejszają, zarastają. Także na dniach szpaki wylecą. Myślę, że u pani też. Na pewno słyszy pani świergot tych młodych. One już teraz są takie głośne. Nasze już wystają, także na dniach wylecą. I balkon będzie dostępny, ponieważ chyba że szpaki zdecydują się na drugi lęk, ale to się zdarza rzadziej. Częściej samiec ma jeszcze ochotę na to, by jeszcze odchować drugą, podjąć się obowiązków rodzicielskich, ale jak zauważyłem, samce intensywnie śpiewają, ale bardzo często nie mają chętnych. Samiczki
noszą słuchawki na uszach,
przy odchodzie,
no właśnie, jak
tyle,
być?
Że już specjalnie nie wszystkie, ale tak żartuję. Część populacji niewielka przystępuje do drugich lęków.
A może być tak, że na takim balkonie, jak będą 3 budki, 3 karmiki, to zmieszczą się różne rodziny?
Tak, oczywiście. Jeśli chodzi o różne ptaki, to nie ma problemu. Gorzej, gdyby to były wszystkie 3 budki dla sikor i chcielibyśmy mieć 3 pary sikor. Sikory są mocno terytorialne, szpaki mniej, ponieważ szpaki zdobywają swój pokarm dość daleko od miejsca gniazdowania, więc mogą się pogodzić. Natomiast jeśli chodzi o jeżyki, pani Wono, ja namawiałbym do cierpliwości. Mój kolega w Poznaniu powiesił budkę na balkonie w centrum Poznania na drugim piętrze, więc to zupełnie niewysoko. Oczywiście osoby, które mieszkają na 11, na 10, na 8 piętrze mają dużo większe szanse, ale to trzeba cierpliwości, trzeba czekać i być może, że pojawią się jeżyki, a czasami jest tak, że jeżyki czekają i wprowadzają się do budek, z których wylatują szpaki. Akurat niewielka różnica, jeżyki jeszcze wracają, w Olsztynie pojawiły się 9 marca, czyli to tak, przepraszam, 9 maja, czyli to tak prawie że średnia, w ubiegłym roku 2 dni później, no ale ciągle jeszcze dolatują i jest szansa, że mogą, ale jeśli się nie pojawią w tym roku, to niech się oswajają ptaki z tą budką i w końcu się jakaś para pojawi, bo niestety bardzo wiele ptaków traci swoje miejsca lęgowe w Lublinie również, a Unia nam tu zapowiada dalsze projekty termomodernizacyjne.
A niby tak ta ekologiczna ta Unia.
No tak, no z drugiej strony no trzeba oszczędzać ciepło, ale z drugiej strony bardzo wiele ptaków przez te dziesiątki lat w różnego rodzaju szczelinach, ubytkach, które powstały w naszych blokach, domach, kamienicach, no na dobre się zagnieciły.
Czyli pewnie trzeba by to tak, panie Marianie, równoważyć. Jak gdzieś chcemy zasklepić, to gdzieś stworzyć podobne warunki, tak?
No tak, takie są wymagania, to zostało u nas ucywilizowane. Niestety jeszcze nie wszyscy inwestorzy o tym wiedzą i bardzo często dostaję pytanie, proszę pana, a nie można by tych ptaków po prostu wyjąć z tej szczeliny, czy wnęki i położyć gdzieś z boku, no co oczywiście od razu się bardzo mocno wzburzam i biorę to nie tylko za głupi żart, ale kompletną ignorancję. Na szczęście takich przypadków jest coraz mniej.
Mamy telefon, proszę bardzo, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wykufamy. Prosimy.
Pan tu opowiadał o budowaniu gniazda przez
Droździka, tak. Droździk.
Które ptaki jeszcze ziemię do ognia zakładał, bo ja miałam na działce właśnie takie gniazdo zbudowane z trawy. Ono się w końcu, bo była bardzo niesprzyjająca pogoda, były bardzo duże wiatry i deszcz padał i ono się po prostu urwało. Także nie było ani wykończone, ani nie było jajek oczywiście. I tak mnie zastanawia, ale tej ziemi było tyle, że ze szklanka, a może więcej tej ziemi.
W tym gnieździe, tak?
W tym gnieździe, tak, bo to spadło, że było takie błoto, no bo to było tak. Po deszczu, ale samo błoto tam do tego nie weszło. I z samej trawy, nie było gałązek, tylko z samej trawy ładna taka uplecionka.
To przypuszczam, że jeśli była ziemia, to któreś z drozdów, albo kos, albo kwiczoł. Oba gatunki chętnie gniazdują na działkach.
Czyli on wykłada kwiczoł, takim, wylepia mułem, tak? Czy jakimś takim błotem, tak? Mamy rozumieć.
Tak. One właśnie mają te elementy, a chętnie gniazdują na działkach, zwłaszcza jeśli są różnego rodzaju drzewa, iglaste,
stare inne. Drzewa właśnie i
no
tego.
Tak. To któryś z tych dokładnie to tak. Trudno jest powiedzieć.
No trudno powiedzieć, bo, ale wiem, w ogóle byłam zdziwiona, co mi się przecież nikt tamtej ziemi z deszczem nie napadał tej ziemi. To tak było. No tak. Ono się urwało po prostu, bo padało kilka dni.
No, niestety to takie
historie. Szkoda, bo bym miała kwiczołki.
Ale na pewno będą gdzieś w sąsiedztwie.
Ja mam dużo, ja mam szpaki, ja mam
szkody
różne.
Szpaki.
Szpakowa to chodzi jak kula po podwórku, w ogóle się mnie nie boi.
Ja w tym roku też tutaj dużo pomagam i teraz, kiedy do Państwa mówię, właśnie dwa szpaki zjadają rozkrojone na pół, takie troszkę przejrzałe jabłko i co ciekawe, ponieważ jest dość chłodno, wyjątkowo mało jest owadów i z tymi jabłkami latają do piskląt, no ale jakoś sobie muszą radzić.
Bardzo dziękuję, Pani Ewo. Panie Marianie, tak mówiliśmy o tych zagrożeniach, no tak Pan mówił o tych tysiącach ptaków, tych droździków. Teraz mówi Pan, no może do 150 osobników.
Co, to znaczy 150 par, nie osobników, bo one tak... par. No to jest bardzo niewiele, natomiast jako przelotny jest bardzo, bardzo częsty. I niestety te nocne migracje, zwłaszcza jak już tu wiele razy mówiłem, ptaki, które migrują nocą, te wszystkie drobniejsze, mniejsze, które lecą tam na wysokości 100 metrów, troszkę wyżej, w czasie mglistej nocy, no tu nie ma żadnego ratunku, jeśli chodzi o linie energetyczne, o nieoświetlone, jakieś wyższe konstrukcje, wiele z nich ginie, a szczątki droździka łatwo rozpoznać właśnie po tej obecności tych rdzawych piór z boków ciała i pokryw podskrzydłowych. Ale nie, populacja jest liczna, to jest najliczniejszy drozd na północy i wschodzie, więc specjalnie droździkowi mimo tych ubytków na razie nic nie zagraża. Tam na północy u nas jest sytuacja zupełnie inna.
Ale jakoś możemy pomóc? Podsumowując też nasze spotkanie?
No, droździkom specjalnie to nie pomożemy. No oczywiście, sadząc na naszych działkach, w naszych obejściach, różnego rodzaju jagododajne gatunki drzew i krzewów, jarzębiny, wiele innych, w ten sposób pomożemy przelotnym droździkom, a nawet tym, które by chciały zostać u nas na zimę. W ten sposób zabezpieczamy im ich potrzeby pokarmowe. I nie tylko droździków.
Bardzo, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za miesiąc, a może też na jakichś rozmowach niedokończonych.
Myślę, że uda mi się dojechać już niedługo. Dziękuję pięknie. I pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże. Do widzenia.
Bóg zapłać. Dziś temat droździk, drozd z północy, a nasz gość prowadzący dzisiejsze porady ekologa Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję też i Państwu za uwagę.